I gościem Radia Zety jest dr Paweł Grzesiowski, immunolog, główny doradca Naczelnej Izby Lekarskiej do spraw walki z COVID-19. Dzisiaj tylko telefonicznie. Czasami komunikatory elektroniczne zawodzą. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry. Trochę zestresowany, bo
ja
próbuję
też
się podłączyć i coś nam dzisiaj ten śnieg zasypał.
No ja też jestem trochę zestresowana, ale jedziemy. Po nowym roku widzimy wzrost liczby zakażeń i zgonów. Czy to jest pana zdaniem chwilowy przyrost? Czy sytuacja epidemiczna rzeczywiście zaczyna się pogarszać? Czy to jest może, nie wiem, efekt zamieszania w statystykach, bo był okres świąteczno-noworoczny?
Zdecydowanie wydaje mi się, że jest to ta sytuacja ostatnia, o której pani redaktor mówi, czyli mieliśmy raczej spadki w statystykach wynikające z okresu świątecznego, było mniej badań, tak jak zwykle w weekendy, tak zwany dołek epidemiczny, który oznacza, że wirus wcale nie ma weekendu, tylko robimy po prostu mniej badań, mniej testów i w związku z tym jest mniej rozpoznań. Także niestety ja uważam, że cały czas jesteśmy w tej samej fali na poziomie kilkunastu tysięcy zachorowań i około 300 do 500 zgonów dziennie. I to się nie zmieniło od kilku tygodni, właściwie od grudnia, od początku grudnia.
A pana zdaniem ten okres świąteczny sprawi, że tych zakażeń przybędzie?
Znaczy to już się dzieje, dlatego że my już widzimy skutki, nawet takie rozmowy z osobami, które zgłaszają się w tej chwili do lekarza, no mówią jasno, tak, widzieliśmy się z rodziną na Wigilię i w tej chwili już mamy chorych, także drugą grupą to będą osoby, które się spotykały w okolicy Sylwestra, więc mamy z całą pewnością w tej chwili zwiększenie liczby zachorowań właśnie wynikające z tych nawet małych spotkań, bo to nie są osoby, które deklarują, że były na jakichś imprezach, tylko po prostu w gronie rodzinnym, ale jednak poszerzonym o kilka osób, które można było zaprosić, niestety chorują.
A przewiduje pan, że może nastąpić taki wzrost zakażeń do na przykład powyżej 20 tysięcy dziennie?
No, powiem tak. Wczorajszy wynik, czy przedwczorajszy, no, pokazywały,
ponad 14 tysięcy zakażonych.
No właśnie, to nie jest problem. Przy 60 tysiącach badań mamy mniej więcej miarodajne wyniki, czyli od 15 do 20 tysięcy jest bardzo blisko, biorąc pod uwagę właśnie ten okres zwiększonej zachorowalności na skutek spotkań około świąteczno, około sylwestrowych. Także nie sądzę, żeby to był problem, żebyśmy osiągnęli 20 tysięcy. Natomiast na razie mamy lockdown, który powoduje, że nawet jeśli te osoby w rodzinach będą chorować, to dalej wirus się nie rozprzestrzeni, bo nie, dzieci nie są w szkołach, a my pracujemy w wielu przypadkach zdalnie, no więc nie ma tutaj moim zdaniem ryzyka, że to wysieje w postaci wysokiej trzeciej fali.
No ale są plany, żeby dzieci wróciły do szkoły, przynajmniej te najmłodsze, klasy 1-3.
Moim zdaniem jest to absolutnie przedwczesny pomysł, nieprzygotowany w dalszym ciągu. Te plany, żeby zrobić testy nauczycielom jednorazowe, uważam w ogóle za zupełnie nie zachybione, dlatego że pojedynczy jednorazowy test niczego nie wnosi. Pokazały to doświadczenia i słowackie, i w wielu innych krajach, że jednorazowy test i też ten tak zwany test szybki antygenowy nic nie wnosi. Wyłapiemy kilku czy kilkudziesięciu chorych nauczycieli i to wszystko. Natomiast to nie znaczy, że tydzień później któryś z nich nie przyniesie infekcji do szkoły. Także jedynym sensownym rozwiązaniem jest zaszczepienie nauczycieli, tych, którzy mają rozpocząć naukę w klasach 1-3 i to wtedy miałoby wpływ nie tylko nauczycieli, ale wszystkich dorosłych pracowników szkół.
No ale słyszymy, że szczepienia nauczycieli to zaczną się dopiero w drugim kwartale. Na razie nie ma takiej możliwości, bo nie ma tylu szczepionek.
I dlatego powinny szkoły ruszyć w drugim kwartale.
A te restrykcje, które są do 17 stycznia, one powinny zostać utrzymane pana zdaniem?
Niestety nic nie wskazuje na to, że możemy je luzować. Oczywiście można pewne modyfikacje tych zaleceń wprowadzić, ale co do zasady, no nic się nie zmieniło. Jeżeli mamy 15 tysięcy zachorowań i 500 zgonów dziennie, no to sytuacja jest w dalszym ciągu no taka jak w grudniu, czyli nie ma żadnych przesłanek, aby luzować obostrzenia. Także ja uważam, że powinniśmy do czasu rzeczywiście uzyskania istotnej liczby osób zaszczepionych, niestety pozostać w lockdownie.
I tutaj musimy kończyć część radiową. Już od teraz będziemy na Radio ZPL i na Facebooku. Naszym gościem jest dr Paweł Grzesiowski, immunolog główny, doradca Naczelnej Izby Lekarskiej do spraw COVID-19. Beata Lubecka, zapraszam. To teraz chciałabym zapytać o szczepienia, bo zaczęły się szczepienia w grupie zero i wczoraj usłyszeliśmy od pana ministra Dworczyka, że jest już prawie zaszczepionych prawie 178 tysięcy osób. Prawie. I jesteśmy na trzecim miejscu w Europie, jeśli chodzi o liczbę osób zaszczepionych. Tak chwalił się pan minister. Co prawda bez triumfalizmu, ale jednak. I co pan na to? Czy mamy powody do satysfakcji, czy jednak nie?
Znaczy ja patrzę nie na gorszych, tylko po pierwsze patrzę zawsze na lepszych, bo zawsze powinniśmy równać w górę, a nie równać w dół. I przy tej pandemii jest taka tendencja, że władze ciągle nam pokazują gorsze kraje, ale ja uważam, że powinniśmy dążyć do najlepszych lub wręcz po prostu być najlepszymi. Po drugie, jeżeli mamy patrzeć na efektywność szczepień, to moim zdaniem głównie przez pryzmat ilości szczepionek, które zostały niewykorzystane i tak jak wczoraj prezydent Biden powiedział w Stanach, tak? I każda dawka szczepionki, która przyszła z fabryki, powinna być rozdysponowana, a tak w Polsce się nie dzieje i to jest problem moim zdaniem w tej chwili wybitnie związany z organizacją i logistyką, nic innego, bo mamy ludzi,
co tu szwankuje w takim razie, jeśli chodzi o organizację i logistykę? Jak to powinno być zorganizowane, żeby to szło sprawniej?
Szwankuje bardzo wiele rzeczy, dlatego że przecież mamy chętnych do szczepienia, co jeszcze miesiąc temu nie było takie oczywiste, prawda? Mówiło się, że medycy nie chcą się szczepić, że nikt się nie zgłasza, a tu mamy sytuację zupełnie odwrotną. Są kolejki medyków do szczepienia i tych szczepionek nie ma. Także problem polega na tym, że szczepionki w tej chwili są w dystrybucji Agencji Rezerw Materiałowych i są racjonowane raz w tygodniu. Co powoduje, że wiele szpitali, które prowadzą te szczepienia dla grupy zero, dosyć ostrożnie zamawia szczepionki, bojąc się, że szczepionka się przeterminuje. Pamiętajmy, że ona jest tylko 5 dni ważna po opuszczeniu Agencji Rezerw, ponieważ jest transportowana już jako rozmrożona. I to jest główny moim zdaniem problem, ponieważ...
Czyli w takim razie Agencja Rezerw Materiałowych powinna to racjonować? Dystrybuować.
Po pierwsze, powinniśmy mieć możliwość dystrybucji, czyli zamawiania szczepionek co najmniej 2 razy w tygodniu, dlatego że wtedy moglibyśmy utrzymać ciągłość szczepień nawet przez 7 dni w tygodniu, prawda? Bo jeżeli ja muszę w tej chwili zamówić szczepionki w czwartek, a dostawa jest w poniedziałek, no to paraliżuje w większości szpitali możliwość szczepienia 7 dni w tygodniu. Po drugie, jeżeli zamawiamy, to musimy mieć pewien zapas, prawda? Tu o zapasie trudno mówić, bo ja muszę do 5 dni zużyć wszystko. Gdybym mógł zamawiać 2 razy w tygodniu, mógłbym mieć spokojnie niewielki zapas w lodówce, bo wtedy wiedziałbym, prawda, że kolejna dostawa przyjdzie za 3 dni, a nie za 5. Także mamy tutaj główny problem, to jest właśnie kwestia zamówień, ale też i druga sprawa, to jest kwestia systemu, czyli prowadzenia szczepień na podstawie tego systemu gabinet.gov.pl, który jest dosyć czasochłonny. On, tak jak powiedział któryś z kolegów, dłużej trwa wpisywanie danych niż zaszczepienie pacjenta, więc tu jest pewnego rodzaju też taki kłopot czysto techniczny, że gabinet szczepień mógłby być bardziej sprawny, gdyby system był łatwiejszy i bardziej przyjazny w obsłudze.
A co można by jeszcze poprawić? Oprócz tego, że Agencja Rezerw Materiałowych powinna przynajmniej 2 razy w tygodniu dostarczać szczepionki, dystrybuować do tych punktów i do szpitali węzłowych, gdzie szczepi się na razie grupę zero.
Kolejna sprawa to należałoby zorganizować takie, ja to nazywam mega punkty szczepień, czyli punkty szczepień masowych, czy to w szpitalach tymczasowych, czy w szpitalach wybranych, czy też na przykład w jakichś innych zupełnie obiektach, gdzie można by się zgłosić na szczepienie po prostu przyjeżdżając, nie ze swojego, nie w swoim szpitalu, prawda? Bo mamy takie sytuacje, gdzie w tej chwili szturmują do szpitali pracownicy aptek, pracownicy z POZ-ów, nie wiem, fizjoterapeuci. I te osoby w tej chwili przychodzą szczepić się równoczasowo z personelem szpitala. Gdybyśmy zorganizowali na przykład w Warszawie, nie wiem, 2-3 punkty masowych szczepień, na przykład na stadionie, na przykład w szpitalach tymczasowych, rezerwowych, a mamy przecież te szpitale.
No dzisiaj mamy szczepienia na stadionie. Właśnie chyba już wczoraj miały się rozpocząć szczepienia na stadionie tymczasowym, stadionie narodowym.
No dobrze, no, no ale jest 7 stycznia, prawda? Mhm. Zaczęliśmy
8.
szczepić 27 grudnia, więc minęło 10 dni, prawda? I dopiero rusza punkt szczepień. No niestety, każdy dzień opóźnienia to jest również dzień szansy dla wirusa, że kogoś zarazi. No ja uważam, że to powinno ruszyć po prostu równoczasowo. To się wszystko dzieje strasznie ślamazarnie i dlatego mamy taką sytuację, jaką mamy, czyli mamy.
A dlaczego
więcej...
to się tak ślimaczy? Czy dlatego, że ktoś tego wcześniej nie zaplanował po prostu, tylko wprowadza te korekty na bieżąco?
No na pewno. To jest bardzo poważny argument. Przecież można było przećwiczyć całą tę historię, chociażby na szczepieniach przeciw grypie. No wiedzieliśmy, że prędzej czy później szczepionka przeciwko COVID-19 powstanie i będzie dystrybuowana w takim systemie właśnie. No więc można było zupełnie spokojnie przetrenować to na kilku szpitalach, jak zrobić szybko szczepienia w grupie zero. W tej chwili my to robimy na żywym organizmie, czyli testujemy system, sprawdzamy tu jakie igły, jakie strzykawki. No wszyscy się uczą tego na żywym organizmie. Moim zdaniem, tak jak Niemcy testowali to już 2 miesiące temu na sucho, prawda? Jak nie mieli szczepionki, to po prostu przyjeżdżały fiolki wypełnione solą fizjologiczną i każdy mógł zobaczyć, jak to będzie. Dzisiaj się zastanawiamy, czy 5 dawek, czy 6 dawek. Za chwilę będzie szczepionka Moderny, która ma 10 dawek, więc tu bardzo dużo zależy od sprawności działania, którą można było wcześniej przetestować i wszystkim zaplanować właśnie te dostawy, bo proszę pamiętać, że w tej chwili mamy 600 punktów szczepień w szpitalach, natomiast za 2 tygodnie ma być tych punktów 6 tysięcy. Jeżeli logistyka będzie taka jak teraz, to my będziemy szczepić 2 lata.
Właśnie jest pytanie słuchacza. Ile mniej więcej mogą potrwać szczepienia i czy jest szansa jakakolwiek, żeby pandemia skończyła się w tym roku?
Jeżeli byśmy mieli odpowiednią ilość szczepionek i wyszczepili je zgodnie z harmonogramem, to oczywiście jest ogromna szansa, że możemy przynajmniej ograniczyć liczbę zachorowań. Dlatego, że jeżeli zaszczepimy 10-12 milionów osób w ciągu pół roku, no ale proszę pamiętać, że to oznacza, że musimy szczepić 2 miliony ludzi miesięcznie, no to mamy dużą szansę wtedy ograniczyć zakażenia, bo mamy jeszcze oprócz tego około 20% ozdrowieńców, czyli razem mielibyśmy już 70% społeczeństwa odpornego na zakażenia. Czyli moglibyśmy już mówić o jakiejś sytuacji lepszej. Poza tym zaczynamy szczepić od seniorów, co oznacza, że przede wszystkim spadnie śmiertelność i liczba hospitalizacji, a przecież w tej pandemii o to właśnie chodzi, że paraliżuje nas przede wszystkim wysoka śmiertelność w grupie seniorów i duża liczba hospitalizacji właśnie w grupie powyżej 50 lat.
No ale założenia są takie i to słyszymy od strony rządowej, że Polska otrzymała w sumie prawie 6 milionów dawek od 3 producentów i to umożliwi zaszczepienie prawie 3 milionów ludzi w pierwszym kwartale.
No to znaczy, że no ten plan się nie uda, prawda? Ten plan, o którym powiedziałem, że 10 milionów ludzi się zaszczepi do wakacji, w tej sytuacji no raczej się nie uda.
Przyspieszenie ma nastąpić w drugim kwartale, bo ma być więcej szczepionek, tak słyszymy.
No to, ale to by warto powiedzieć, prawda? I pokazać, jaki jest harmonogram dostaw. Wtedy ludzie by się nie frustrowali i nie domagali się szczepionek wcześniej, niż to przyjdzie po prostu z fabryki. No na razie jesteśmy zaskakiwani. Teraz jest 300 tysięcy, potem 200 tysięcy. No jest poza tym gdzieś takie myślenie, że te szczepionki się marnują w tej chwili, bo jednak według oficjalnych przynajmniej danych już ponad 160 dawek zostało wyrzuconych. To też pokazuje, każda wyrzucona dawka powinna być przeanalizowana. Dlaczego? I system poprawiany. Czy to jest na skutek błędu ludzkiego, czy jednak na skutek tego, że na przykład nie zgłosili się medycy na szczepienia i wtedy należy mieć zawsze możliwość podania tej szczepionki komukolwiek.
Jakaś lista rezerwowa.
Ale oczywiście nawet jak nie ma listy rezerwowej, to należy wyjść na ulicę i zapytać, czy pani ma ochotę się zaszczepić, bo szczepionka po prostu nie może być wyrzucona.
A czy to jest realne, to co proponuje część opozycji, żeby rząd tak, właściwie to jest takie żądanie, można powiedzieć, że rząd powinien tak zorganizować szczepienia, żeby tygodniowo wykonywać około 1 miliona szczepień. Czyli no to musiało być tak jak w Izraelu, że około 150 tysięcy dziennie osób trzeba byłoby zaszczepić.
Znaczy ja nie widzę problemu z tym, żeby takie szczepienia mogły w Polsce być przeprowadzone.
No tak, ale jeszcze chodzi o tę liczbę szczepionek, których nie ma.
A, no to, ale To jest podstawowe ograniczenie. Jeżeli my mamy zaplanowany harmonogram dostaw w taki sposób, że tygodniowo może przychodzić do nas 300-400 tysięcy dawek od jednej firmy i powiedzmy, nie wiem, 100 tysięcy od drugiej, no to wystarczy po prostu zsumować te dawki i teraz zadać sobie pytanie, czy mamy odkładać połowę do magazynu na drugą dawkę, czy jednak dążyć do tego, żeby zaszczepić jak najwięcej ludzi pierwszą dawką, nie wstrzymując tej drugiej części, bo przyjdą dostawy i na drugą dawkę, że tak powiem, szczepionka będzie przetransportowana za 2-3 tygodnie.
Więc no, pojawiają się takie pomysły i pan by popierał taki pomysł?
Ja uważam, że robienie rezerwy 50-50 jest zbyt asekuracyjne. Rezerwa 30-50 byłaby znacznie bardziej, moim zdaniem, odważna, dlatego że my też wiemy, że jakieś mniej więcej 20% osób nie zgłosi się na drugą dawkę w terminie. Z różnych powodów życiowych, ktoś zachoruje, ktoś wyjedzie, ktoś będzie miał jakiś inny problem i te osoby mają.
Czyli żeby
czas,
w magazynach zostało 30%, rozumiem, tak? A reszta
tak
niech się już po prostu zostanie dystrybuowana i niech ludzie się szczepią.
Jak najszybciej, bo przecież cała idea powstrzymania pandemii poprzez szczepienia polega na tym, że szczepimy się jak najszybciej, bo wirus mutuje i też musimy o tym pamiętać, że każda nowa mutacja może przynieść osłabienie efektywności szczepionki, więc my musimy być przed wirusem, a nie gonić go cały czas i to z dużym opóźnieniem.
Jest pytanie od słuchacza. W kwestii formalnej, jeśli trzeba przyjąć dwie dawki, to czy po jednej można mówić o zaszczepieniu?
Tak, można mówić o odporności na poziomie 60% populacji, dlatego że mniej więcej po 2-2,5 tygodniu powstają przeciwciała, które już mogą uchronić nas przed zakażeniem. Oczywiście to nie jest trwała odporność, dlatego trzeba podać drugą dawkę i dlatego mówimy o tej 60-procentowej ochronie, że nie wszyscy odpowiadają po jednej dawce, więc ale i tak 60% odporności to już jest znacznie więcej niż zero. Więc należy przyjąć taką zasadę, że szczepimy pierwszą dawką jak największą liczbę osób po to, żeby uzyskać już choćby tą 60-procentową osłonę przed wirusem. Tym bardziej, że szczepionka Pfizera ma pewną elastyczność. Ta druga dawka może być podana z tą samą skutecznością między 3. a 6. tygodniem od pierwszej.
Pytanie od słuchacza kolejne. Łukasz pyta, szczepionka której firmy pana zdaniem jest najlepsza i dlaczego?
Nie ma żadnych różnic w tej chwili między szczepionką firmy Pfizer i szczepionką Moderna. To jest zaskakujące, ale naprawdę różnica w skuteczności na poziomie 0,5% jest po prostu różnicą w granicach błędu pomiaru. Także można powiedzieć, że te dwie szczepionki, zresztą jest to ta sama technologia, czyli no nic dziwnego, prawda? Jeżeli dwóch producentów wyprodukowało szczepionkę w oparciu o tę samą technologię, no to trudno się dziwić, że są one bardzo zbliżone również, jeśli chodzi o skuteczność.
No tak, ale patrząc na Pfizer i Modernę. Moderna wydaje się być bardziej wydajna i taka łatwiejsza w eksploatacji chociażby, tak? Bo nie wymaga przechowywana w takich niskich temperaturach. I można dłużej ją przetrzymywać.
Dla pacjenta nie jest ważne. Pacjent nie jest zaangażowany w to, czy szczepionka jest transportowana w minus 50, 70 czy 20. To jest oczywiście ułatwienie logistyczne dla nas, dla medyków, bo ja mogę trzymać taką szczepionkę 30 dni w lodówce i to jest ogromna zaleta, ponieważ ja mogę wtedy znacznie wydłużyć ten proces szczepienia, prawda? Czyli ja już nie będę musiał myśleć o dostawach 2 razy w tygodniu, tylko ja sobie zamówię na przykład na 2 tygodnie, prawda? I będę mógł trzymać szczepionkę w lodówce przez miesiąc po rozmrożeniu. Niestety firma Pfizer no, ma ten 5-dniowy okres trwałości szczepionki i pod tym względem niewątpliwie produkt firmy Moderna jest bardziej doskonały, bardziej dojrzały, ale to nie przeszkadza w szczepieniu, bo pacjent dostaje ten sam preparat. Także tutaj po prostu będzie łatwiej realizować szczepienia, bo jest to po pierwsze wiolka 10-dawkowa, po drugie właśnie trwałość tej szczepionki jest 30-dniowa w lodówce, no i ten transport w zamrożeniu wymaga tylko minus 15, minus 25 stopni.
No, ale w sieci można czytać różne informacje oczywiście, że na przykład te szczepionki, które zawierają technologię mRNA, będą miały taki skutek w przyszłości, że będą wywoływać raka. Jak pan odpowie na takie obawy?
No mogę powiedzieć tylko w ten sposób, że jest to antyszczepionkowy fake news. nie ma żadnych dowodów na to, że RNA powoduje raka. Gdybyśmy rzeczywiście chorowali na raka po każdej infekcji grypowej czy koronawirusowej, no to wszyscy już dawno byśmy umarli na raka. No, pamiętajmy, że my tą szczepionką dokładnie naśladujemy działanie wirusa, czyli mamy fragment RNA wirusa, który wnika do komórki, jest przerabiany na białko, a następnie eliminowany przez nasz układ odporności. Dokładnie tak samo działa wirus, więc dlaczego mielibyśmy dostać raka po szczepionce, a po infekcji wirusowej to nie? To jest bzdura kompletna i to jest wymyślony fake tylko dlatego, żeby ludzi przestraszyć, bo ludzie boją się raka, więc tak samo jak na początku uderzono w aspekty płodności, podnosząc aspekt, że szczepionka może uszkadzać płodność, mimo że od początku było wiadomo, że tak nie jest. Ale to są właśnie antyszczepionkowe takie zagrania, które mają zastraszyć tych, którzy mają pewne wątpliwości. No i jedyne, co możemy zrobić, to pokazywać mechanizm działania szczepionki i tych, którzy są niezdecydowani, przekonywać poprzez wiedzę, bo nie da się ich prawdopodobnie przekonać emocjami.
Chciałabym wrócić jeszcze do tej sytuacji, która wydarzyła się na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jak pan to ocenia? Bo doszło tam do zaszczepienia, już w końcu nie wiadomo, czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu osób spoza grupy zero. To są aktorzy, to są celebryci, to jest polityk, jego żona. Czy tak być powinno? Jak pan ocenia w ogóle tą całą sytuację? Dlaczego to się wydarzyło?
Ja uważam, że całkowicie odpowiedzialność za całe to zamieszanie jest po stronie uczelni. Nieudolność, towarzyszyła zorganizowaniu tej całej akcji, no jest rażąca i uważam, że pomysł, żeby zaszczepić osoby, które mogą wpływać pośrednio na większą akceptację szczepień, uważam za dobry i powinno być to tylko zorganizowane od początku do końca transparentnie. Lista tych osób powinna być znana, powinny być to wcześniej przygotowane sprawy, a nie chaotycznie w dniu w ogóle zupełnie gdzieś, tak jak pokazywali ci państwo za pomocą SMS-ów, wzywani na szczepienie z pełnym przekonaniem, że szczepionka jest przewidziana dla nich. Więc ja uważam, że wmanewrowano ich i jak to się mówi, wyświadczono im niedźwiedzią przysługę, bo z jednej strony zaszczepiono, a z drugiej strony narażono ich na nienawiść całego społeczeństwa. Więc uważam, że pełna odpowiedzialność za nieporadność i złe zorganizowanie tych szczepień niestety spoczywa na władzach uczelni. No i cóż, z jednej strony wydarzyło się coś bardzo niedobrego, bo rzeczywiście zamiast świętować szczepienia, tośmy się przez kilka dni pastwili nad złym ich wykorzystaniem, czy nieprawidłową kwalifikacją, no ale z drugiej strony nic tak bardzo nie rozpowszechniło hasła szczepienia, jak ta sytuacja. I bardzo wiele osób, myślę, że ma takie poczucie, że to jest coś luksusowego, nie wiem, coś wartościowego, skoro są takie sytuacje, gdzie osoby próbują ominąć kolejkę, prawda? To zawsze podnosi wartość danego produktu, jeżeli coś jest pod lady. Więc myślę, że paradoksalnie ta niezbyt przyjemna dla nas sytuacja mogła się zamienić w całkiem skuteczną promocję szczepień.
Rzeczpospolita pisała, że była prezes już tego Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego trzykrotnie miała odmówić przyjęcia szczepionek na COVID i według dziennikarzy zgodziła się dopiero po tym, jak uzyskała obietnicę, że no, będzie można zaszczepić rodziny medyków albo pacjentów na przykład. Bo wcześniej... Ta szefowa argumentowała, że w okresie świątecznym i urlopowym nie znajdzie tylu chętnych z grupy właśnie zero. No i w związku z tym była łapanka, tak jak pisze Rzeczpospolita, że szczepiono każdego, kto był pod ręką, także sprzątaczki i woźnych.
Ale to tylko pokazuje właśnie ten mechanizm, o którym mówiłem na samym początku, że my musimy zamawiać szczepionki w jakiejś ilości, no niestety trudnej do przewidzenia, ponieważ nie mamy pewności, ile osób zjawi się na szczepienia.
Myślę, tak, tylko że tłumaczenie doktor... ze strony WUM-u było takie, że uczelnia dostała, czy też to centrum medyczne dostało więcej tych szczepionek niż zostało zamówionych. Według ustaleń Rzeczpospolitej rzeczywiście szpitale otrzymywały jednak więcej szczepionek niż chciały, I na przykład więcej szczepionek otrzymało również na przykład Górnośląskie Centrum Medyczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach albo Szpital MSWiA w Warszawie. Tak, pisze
tak, ale to, ale już nie mówimy, dlaczego tak jest. Otóż dodatkowym jeszcze utrudnieniem jest to, że do transportu używa się określonej wielkości opakowań. To jest kolejny problem, który wynika z logistyki dostaw. Mianowicie najmniejszym opakowaniem jest 15-fiolkowe pudełko. I teraz jeżeli ktoś zamówił, powiedzmy, 20 pudełek, to jest ok, ale jeżeli ktoś zamówił 20 fiolek, to dostał 2 pudełka, czyli 30 fiolek. I teraz można sobie wyobrazić, że takich zwiększonych dostaw było wiele, bo szpitale nie wiedziały o tym. To było gdzieś powiedziane bardzo między wierszami, że są określone wielkości opakowań i nie można tych opakowań jakby rozpakować. I być może tu jest też tajemnica, że Agencja Rezerw Materiałowych, mając konkretne opakowania, pakowała po prostu do szpitala najbliższą liczbę szczepionek zamówieniu, ale ona była wyższa niż ta zamawiana. Bo przecież to jest w tej chwili tak, że to my zamawiamy szczepionkę. To nie jest tak, że agencja przysyła nam z powietrza jakąś ilość szczepionek. Ja muszę wpisać w system, ile chcę dawek. I dopiero na podstawie mojego zamówienia przysyłana jest szczepionka. Być może w tych pierwszych
dniach... A że one są pakowane tak, jak są, no to być może tych szczepionek po prostu przyszło więcej, tak? Tak to można rozumieć.
No tak, tylko że jeżeli... Dlatego myślę, że bardzo szybko pojawił się komunikat NFZ-u, że możemy szczepić ludzi spoza grupy zero, bo właśnie zorientowano się, że te dostawy są większe niż szpitale deklarowały. I to był dobry pomysł. Natomiast źle się stało na pewno, że nie wybierano najpierw medyków, bo na WUM-ie przecież cała sprawa została ujawniona przez medyków, którzy nie doczekali się na szczepionkę, tylko właśnie zaszczepiono ludzi spoza szpitala. I myślę, że to wzburzyło część osób, które uznały, że to jest właśnie przepychanie się bez kolejki osób nieuprawnionych.
Pytanie słuchacza, mocne. Leszek pyta, czy czuje się pan przestępcą biorącym udział w tej covidowej ściemie opartej na fałszywych testach, terrorze medialnym i zbrodniczych procedurach? Czy myśli pan o tym, że kiedyś on i ci wszyscy, on czyli pan, i ci wszyscy covidowi terroryści medialni, czyli pewnie ja, będą pociągnięci do odpowiedzialności karnej?
Ja marzę o tym, żeby autor takiego wpisu był pociągany do odpowiedzialności karnej. Bardzo chętnie spotkałbym się z nim na sali sądowej i bardzo chętnie przekonałbym, mam nadzieję, sąd o tym, że tego rodzaju wpisy są po prostu groźne, one są niebezpieczne. To już nie chodzi o nasze bezpieczeństwo osobiste, tylko chodzi o to, że sianie niewiedzy i zaprzeczanie faktom, że jest pandemia, ludzie umierają, ludzie tracą majątki, tracą zdrowie przez wirusa, no jest po prostu niebezpieczne, bo zachęca innych do ryzykownych zachowań, czyli niczym się nie różni od bioterroryzmu. Ja uważam, że my powinniśmy mieć nową ustawę o zakazie bioterroryzmu, polegającą również na zakazie dezinformacji. Każdy taki wpis powinien być moim zdaniem karalny, dlatego że to nie jest wolność słowa, to jest okłamywanie, świadome okłamywanie społeczeństwa i takich wpisów, na przykład właśnie a propos rakotwórczości szczepionek, braku pandemii, wymyślonych testów, fałszywych testów, po prostu by nie było, gdyby to był czyn zabroniony. A dzisiaj mamy swobodny przepływ fake newsów i hejtu, internetowe hejty dotyczące osób, które w tej chwili odpowiadają za szczepienia, no są straszne. Ja słyszę od kolegów, jestem od 30 lat wakcynologiem i już, że tak powiem, niejedną bitwę z antyszczepionkowcami miałem i wygrałem, natomiast są osoby, które nigdy nie doświadczyły czegoś takiego i w tej chwili te osoby psychicznie są bardzo zniszczone, bo ten hejt antyszczepionkowy czy antycovidowy, szerzej mówiąc, jest bardzo dotkliwy i naprawdę ludzie dostają nawet do domu, nie wiem, listy z pogróżkami, więc to jest coś niebywałego, jaka może być fatalna również ta strona walki z pandemią, gdzie ludzie, którzy próbują mówić prawdę, są niszczeni przez właściwie trudno powiedzieć nawet kogo, bo często tam po tej drugiej stronie nie ma konkretnych ludzi, są trolle, są jakieś fałszywe konta. Wiemy wszyscy, że dezinformacja to jest świetna broń również w różnego rodzaju rozgrywkach politycznych. Wiemy, że szczepienia są skuteczne i bezpieczne, ale sianie tego niepokoju jest oczywiście w interesie rozmaitych grup. I mówi się tu o bardzo poważnych działaniach również jakichś kontrwywiadowczych różnych państw po to właśnie, żeby siać niepokój, żeby siać zamieszanie.
Jan pyta, jak aktywność sportowa w dobie pandemii jest najodpowiedniejsza, zwłaszcza, że siłownie pozamykane, baseny pozamykane? No nie można też jeździć na nartach teraz.
Mamy świeże powietrze, możemy wyjść zawsze na spacer, możemy zawsze wyjechać w dowolne miejsce bez noclegu i spędzić tam jeden czy dwa dni. Po prostu mamy możliwość utrzymania aktywności fizycznej no, w takich ramach, w jakich można. Ja nie widzę problemu, żeby zrobić sobie mikrosiłownię w domu, na balkonie, czy po prostu pochodzić, czy pospacerować w okolicy własnego domu. No, jeżeli jesteśmy w mieście, oczywiście to ma troszkę jest związek ze smogiem i dobrze jest przyglądać się, czy powietrze jest akurat dobrej jakości, ale ja uważam, że jak najbardziej można w tej chwili uprawiać aktywność fizyczną właściwie bez ograniczeń. Tyle tylko, że niestety, no nie tak jak lubimy, czyli w siłowni, czy na sali, czy na hali, no ale to nie powinno
nam przeszkadzać. Czyli spacery, ewentualnie przebieżka. Czy też jak ktoś ma niezłą kondycję, czy też biega regularnie, to może biegać. I to jest ta właściwa forma.
Nic tu nie stoi na przeszkodzie.
Łukasz pyta, na jaki okres czasu chroni ta szczepionka? Bo jeśli na rok czy na pół, jak mówił minister Niedzielski, minister zdrowia, to jaki jest sens się na nią szczepić, skoro w ten sposób przy naszym tempie szczepienia nie da się uzyskać zbiorowej odporności?
Nie jest prawdą, że szczepionka działa tylko pół roku. Jest to znów jakby przekłamanie. My mamy dane o skuteczności tej szczepionki na razie półroczne, ale z każdym miesiącem te dane będą poszerzane, dlatego że osoby, które, pamiętajmy, pierwsze badania ruszyły w marcu i od marca mamy już, oczywiście na małej grupie, bo to były badania pierwszej i drugiej fazy, mamy dowody na to, że ta szczepionka działa dłużej. Natomiast te badania, które służyły do rejestracji szczepionek, one kończyły się mniej więcej po pół roku. I możemy powiedzieć, opierając się na faktach, na razie o półrocznej odporności, która jest udowodniona, ale to nie znaczy, że ona po szóstym miesiącu po prostu spada na łeb, na szyję i już jej nie ma. Ona jest dalej, tylko nie mamy na razie danych. W związku z tym należy cierpliwie czekać na kolejne dane i ja osobiście, znając te szczepionki i jakby mając doświadczenie z innymi szczepionkami tego rodzaju, mogę powiedzieć, że ta odporność będzie wieloletnia. Natomiast no nie mogę powiedzieć tego w oparciu o badania kliniczne i dlatego mogę tylko powiedzieć, że jest to moja hipoteza, ale ona znajdzie potwierdzenie dopiero, kiedy skończymy badania kliniczne.
No to jeszcze jedno pytanie. Szczepienie personelu medycznego jest oczywiście bardzo ważne, ale zastanawiam się, pyta słuchacz, czy nie byłoby lepiej szczepić po prostu wszystkich chętnych? W końcu zaszczepiony Kowalski nie trafiłby do szpitala z powodu koronawirusa, a zapewni ograniczenie dalszej transmisji.
Oczywiście, zgadzam się w 100%, że najlepiej byłoby szczepić wszystkich równoczasowo, tylko do tego potrzebujemy milionów szczepionek. Więc gdybyśmy mieli szczepionki w dowolnej ilości, to powinniśmy szczepić równoczasowo grupę 0 i grupę 1. Priorytety muszą być, dlatego że nigdzie na świecie nie udałoby się zaszczepić wszystkich naraz, no bo przecież nie wyobrażamy sobie, że każdy by się sam szczepił, tak? Że zaczęlibyśmy rozdawać szczepionki i każdy by sobie szedł do domu i się zaszczepił. Więc muszą być punkty szczepień, a w punkcie szczepień jest określona przepustowość. No jeżeli jeden punkt szczepień może zaszczepić powiedzmy 70-100 osób dziennie, no to policzmy sobie, ile trzeba punktów szczepień, żeby zaszczepić na przykład 10 milionów ludzi w ciągu 3 miesięcy. I to nam daje, że tak powiem, wytyczne do tego, ile musielibyśmy znaleźć chętnych punktów szczepień i ile zapewnić im szczepionek. Natomiast moim zdaniem niestety nie zrobiono takiej właśnie symulacji i dziś, no niestety, ja muszę to powiedzieć, że ja jestem niezadowolony z tempa szczepień, bo szczepionka zalega. Gdybyśmy mieli sytuację odwrotną, czyli więcej chętnych niż szczepionek, moglibyśmy mówić, że blokują nas dostawy. Ale w tej chwili mamy nadmiar szczepionek w Agencji Rezerw i niedobór osób zaszczepionych, bo one czekają. I moja grupa na przykład pracowników z przychodni dostała informację, że będzie się mogła zaszczepić dopiero za 10 dni. Bo taka jest kolejka w punkcie szczepień, gdzie się zgłosiliśmy. Więc no to jest dla mnie dowód na to, że niestety system jest zbyt mało
czyli system efektywny. Dystrybucji przede wszystkim szwankuje. To, o czym mówiliśmy,
raz,
tak?
Dystrybucji, a dwa, ilości punktów szczepień, po prostu.
Jest ich za mało.
Szczepień, oczywiście, jest ich za mało, powinno być ich dwa razy więcej. Wtedy mielibyśmy dużo większą przepustowość.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dr Paweł Grzesiowski, immunolog i główny doradca Naczelnej Izby Lekarskiej do spraw walki z COVID-19 był z nami. Dużo zdrowia życzę oczywiście. Cieszę się, że nam udało się porozmawiać. Szkoda, że inaczej nie, ale jest zawsze telefon, więc zawsze można się tym ratować. Słychać było pana doskonale. W związku z tym mam nadzieję, że następnym razem już będzie, no, tak jak być powinno. Wszystkiego dobrego w nowym roku.
Dziękuję.
Dużo zdrowia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Kłaniam się.